To już czwarta niedziela Wielkiej Nocy, czwarta niedziela, w której spotykamy się z Chrystusem potężniejszym od śmierci, a więc także potężniejszym od lęku, smutku, trwogi, depresji, paniki. Jesteśmy tutaj, aby tak jak Chrystus przyznaje się do nas, abyśmy mogli przyznawać się do Niego. Ta niedziela nazywana jest niedzielą dobrego pasterza. Zgodnie z dawną tradycją, w tę niedzielę w Rzymie biskup Rzymu, Ojciec Święty, udziela święceń kapłańskich swoim nowym prezbiterom. To jest czas, w którym Kościół czerpie z Chrystusa jakby najpiękniejsze soki, limfę życia. Karmi się sakramentami. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział: zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele. Owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: zaprawdę powiadam wam, ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Oto słowo Pańskie. Z Ewangelii zgładza nasze grzechy. Wsłuchujemy się w te niedziele wielkanocne, w przepowiadanie Ewangelii. Pierwsze przepowiadanie Ewangelii, które jest wynikiem zesłania Ducha Świętego. To Duch Święty pozwoli uczniom wyjść z wieczernika, zamknięcia. I okazuje się, że kiedy ich Duch Święty odblokuje, uwolni, to apostołowie zaczynają przepowiadać życie, miłość, przebaczenie w zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią. Przepowiadają Jego śmierć i zmartwychwstanie. Przepowiadając Chrystusa, głosząc Chrystusa, poruszają ludzi do żywego. I w ten sposób rodzi się pewna przygoda życia, która się kontynuuje już od 2000 lat. Można było powiedzieć pewien proces, nurt życia, który przepływa tak, że dociera do nas. Nazywa się chrześcijaństwem. Dzisiaj jest ten piękny moment zauważony w Dziejach Apostolskich, gdy Piotr z niewzruszoną pewnością, jakby przekazuje tę niewzruszoną pewność, mówi o Chrystusie, że Bóg ustanowił go Panem i Mesjaszem. I to okazuje się, ta niewzruszona pewność apostołów, to przekazywanie głębokiego przeświadczenia o tym, że ten, który zwyciężył śmierć, nazywa się Jezus Chrystus. I On jest Panem, czyli Kyriosem. Jest potężniejszy od jakiegokolwiek problemu, który może nam zagrażać w życiu, który może nam sprawić krzywdę, cierpienie, który próbuje nas zniszczyć, rozwałkować. Nie wiem, jaki to jest problem, jaki to jest rodzaj lęku, który może nam dzisiaj sprawiać cierpienie, ból, którego się boimy. Chrystus jest Panem. Jest Mesjaszem, jest posłanym przez Boga jako lekarstwo, antybiotyk na życie. I ci, którzy słuchali tego, poczuli się bardzo dotknięci w sercu. I przychodzili do Piotra i mówili, co mamy robić? Ja kocham te momenty, te fragmenty w Piśmie Świętym, które pokazują, jak przepowiadanie Ewangelii okazuje się czymś bardzo prawdziwym, co ludzie czują jako coś bardzo autentycznego. Przesłanie życia i wtedy, kiedy człowiek czuje coś autentycznego, to wtedy jakby wychodzi na zewnątrz, odblokowuje się i zadaje pytania. Podobny efekt uzyskiwał także święty Jan Chrzciciel wcześniej, kiedy wyciągał ludzi z wygodnego stylu życia w wielkich miastach, na pustynię i przepowiadał im nawrócenie. Że mówił teraz, tutaj, Bóg w tym momencie działa. Zanurzcie się w Jego działaniu. I efekt był taki, że ludzie przychodzili i reagowali pytaniem, co mamy robić? Byli tam żołnierze, byli tam poborcy podatkowi, czyli urzędnicy. Inni ludzie także, co mamy robić? Ten efekt postawionego pytania. Ja zawsze się cieszę i jestem bardzo poruszony, jeśli przy okazji jakiegoś głoszenia, słowa, czy to postać rekolekcji, czy misji, czy kateches, jeśli ktoś przyjdzie i potem zada mi to pytanie, to co ja mam robić? Bo to znaczy, że to jest efekt dotkniętego serca. Nigdy nie zapomnę takiego momentu, kiedy jednego razu głosiłem katechezę o teologii ciała, seksualności, miłości, o małżeństwie według Jana Pawła II. I na koniec potem podniósł się taki starszy pan, o grubo był po 70. Podszedł do mnie, stanął tak przede mną, spojrzał, mówi, trzeba mi to było 40 lat temu powiedzieć. Ja wiedziałem, że to jest właśnie poruszenie serca, że on, Duch Święty mu powiedział coś autentycznego. Co ja mam zrobić? Otwórz się. Święty Piotr odpowiada, nawróć się. Przyjmij łaskę Chrystusa. Zauważ, że Chrystus jest tym Mesjaszem, dobrym pasterzem, który cię poprowadzi. Dzisiaj jest słowo o otwieraniu. Tak samo święty papież Jan Paweł II przez tyle lat towarzyszył nam nieustannie tym wezwaniem, otwórzcie drzwi Chrystusowi. Nie bójcie się otworzyć. Wzywał państwa, wzywał kultury, wzywał cywilizacje, układy, systemy ekonomiczne, militarne. Wzywał każdego z nas. Nie bój się, otwórz się przed Chrystusem. I dzisiaj właśnie jest o otwieraniu i o zamykaniu, dlatego że Chrystus mówi o bramie. Dostajemy taką przedziwną Ewangelię, że Jezus mówi o bramie, czyli o przechodzeniu przez bramy i mówi, że kto próbuje się wedrzeć do jakiegoś gospodarstwa, jakiejś zagrody, z pominięciem bramy, to ten jest złodziejem i rozbójnikiem. I potem precyzuje to, co ma na myśli i mówi, ja jestem bramą. Przeze mnie przechodzą owce, czyli ci, którzy będą zbawieni. Wejdą i wyjdą przeze mnie, tak jak się przechodzi przez bramę i znajdą życie. I powracając jeszcze do tematu, Jezus Chrystus jakby pogłębia i mówi, że rozbójnicy i złodzieje to przychodzą do waszego życia, żeby was okraść, ograbić, zabić. Natomiast dobry pasterz przychodzi, żebyście mieli życie i mieli je w obfitości. Co to znaczy, że Jezus jest bramą? Bo my w życiu znajdujemy różne bramy, różne drzwi. Jesteśmy przyzwyczajeni do życia pośród drzwi. Te drzwi mają klamki albo nie mają klamek. Te drzwi mają zamki albo są obrotowe. Mamy drzwi otwarte i mamy drzwi zamknięte. Drzwi, najczęściej brama drzwi, są symbolem pewnego styku między tym, co jest wewnątrz i tym, co jest na zewnątrz. Tym, co jest moje i co znam, a tym, co jest nowego. I bardzo często nieraz potrzeba, żeby wyjść. Wyjść jakby, żeby doznać tego zetknięcia się z innym życiem, nową rzeczywistością. Jeśli jest duszno w środku, to otwórz drzwi, żeby weszło nowe powietrze. Tak samo przychodzi taki moment w życiu, kiedy trzeba wyjść ze swojego domu rodzinnego, przeciąć pępowinę. Jezus to robi, kiedy wychodzi z Nazaretu. Już do Nazaretu nie wraca, tylko rozpoczyna działalność publiczną. Zatrzymuje się w Kafarnaum, w innych miastach. My też, każdy z nas ma swój Nazaret. Swoje miejsce, w którym wzrastał pierwsze relacje, miłości, przyzwyczajenia, nawyki. potrzeba z tego wychodzić, bo jeśli nie wyjdziesz, to nie dojrzejesz. Czasami poczujemy się, musi ktoś nas zachęcić, albo musimy poczuć się zmuszeni do tego, żeby wyjść w dorosłość, bo inaczej będziesz całe życie Piotrusiem Panem. To nie tylko w tym sensie, że ktoś może mieć już prawie 40 na kartku, jeszcze na karku i trzymać się mamusi. Albo połowa życia mija, a ty nie podjąłeś żadnej decyzji. Cały czas na jednej nodze. Bo nie wiesz, co zrobić. Iść do przodu, czy cofnąć się do tyłu. Ta noga już ci napuchła. A mimo tego nie wiesz, co zrobić. Potrzeba wyjść, przejść przez pewną bramę. Bramę decyzji, bramę otwarcia się. Oczywiście są różne bramy w życiu. Są bramy, które prowadzą do życia i są bramy, które prowadzą do śmierci. Na przykład Jakub biblijny. Postać ze Starego Testamentu. Jakub w pewnym momencie, ten, który całe życie rywalizował ze swoim starszym bratem Ezawem i zazdrościł Ezawowi tego, że Ezaw jest od niego starszy, jest pierworodny i że w związku z tym zgarnia wszystko. Bierze wszystkie dobrodziejstwa w życiu, a więc odziedziczy i ziemię, i teren, ale także odziedziczy błogosławieństwo Boga. Mało tego, jeszcze bardziej go denerwuje, irytuje fakt, że Ezaw tak jakby do tego nie przywiązywał żadnej wagi. Wyczeka tego momentu, kiedy będzie mógł Ezawa oszukać. Wykradnie mu pierworództwo, ale w momencie, kiedy Ezaw utraci swoje dobro, swoje błogosławieństwo, pierworództwo, to wtedy go odżałuje. I Jakub nie może już zostać w domu, żeby się nie narazić na zemstę, na gniew, złość oszukanego Ezawa. Jest zmuszony, żeby wyjść z domu. Jest taki piękny epizod, kiedy Jakub czuje się wypchnięty z domu od mamusi, od ciepłego życia, od bezpiecznego życia. Dopiero w tym momencie zaczyna się coś ważnego, istotnego w życiu Jakuba. Wreszcie wyruszył. Przeszedł przez bramę infantylizmu do życia dojrzałego. Nie wie, dokąd idzie. Nie wie, w którą stronę go prowadzi Bóg. Nie wie, co mu los przyniesie. I pierwsza noc, pierwszy nocleg na pustyni, na pustkowy, nie ma żadnego, nikt go nie przytuli, nie ma poduszki, nie ma mamusi. I zapada w sen i śni mu się taki sen przedziwny, piękny. Widzi drabinę opartą o ziemię, która drugą końcówką sięga do nieba. I widzi aniołów, którzy wstępują i wstępują do nieba. Jakub jest tak poruszony tą wizją, że kiedy się obudził, zadrżał i mówi: widziałem bramę do nieba. Jakby się drzwi nieba otwarły. I to będzie dla niego znakiem, jakby Bóg mu w tym momencie powiedział: jestem z tobą, zaufaj mi, poprowadzę cię dobrze. Ale znajdujemy w Piśmie Świętym inny epizod. Jest król judejski, król w Jerozolimie, nazywa się Ezechiasz. I Ezechiasz zachorował. W pewnym momencie pojawił się na jego ciele wrzód, guz. I ten guz prawdopodobnie jest bardzo złośliwy. To jest bestia paskudna, zaraz go pożre. Choroba okropna. I Ezechiasz zmartwiony tym mówi: ale ja dopiero jestem w połowie wieku, w połowie życia. Dlaczego mam już odchodzić? Dlaczego mam już umierać? Otwiera się przede mną brama śmierci. I płacze przed Bogiem, modli się. I Bóg ulituje się nad Ezechiaszem. Podaruje mu życie zamiast śmierci. Ale czasami jest też tak w naszym życiu, że człowiek nie obudzi się. I nie doceni tego, co właśnie już jest w trakcie wytracania, póki mu się przed nosem nie otworzy brama śmierci. Czasami to jest coś bardzo konkretnego, że ktoś nawróci się w momencie, kiedy przechodzi przez operację albo przez wypadek samochodowy. A czasami, kiedy się otworzy taka czarna otchłań śmierci duchowej albo egzystencjalnej. O tym właśnie mówi dzisiaj Jezus Chrystus. Kiedy pokazuje siebie samego jako bramę, która prowadzi do życia. Szukacie adresu? Pytacie się mnie, którędy do życia? W jaki sposób dotrzeć do życia udanego, sytego? Ja wam wskażę. życie i to nie tylko byle jakie życie. Dam wam życie w obfitości, ale potrzebujecie przejść przeze mnie. Przez tę bramę, jaką jestem ja. Bardzo mnie też poruszyło to, o czym mówił Jezus Chrystus w tym kontekście, mówiąc o ludziach, którzy są dla nas jak rozbójnicy i złodzieje. Kto jest tym złodziejem? To jest z całą pewnością ktoś, kto przychodzi nam obiecać życie, jeśli pójdziesz za nim. Jeśli skorzystasz z jego recepty. Tylko, że to są obietnice bez pokrycia. Że na końcu będzie rozczarowanie. I my mamy wielu takich złodziei w życiu, którzy próbują nas pociągnąć w stronę pewnego złudzenia, ułudy. Było wielu takich złodziei, do dzisiaj jest wielu takich złodziei, którzy przemawiają do nas poprzez reklamy, poprzez internet, poprzez różnego rodzaju przesłania, manifesty, sugestie, mody. To są tak zwane anonimowe autorytety. W ten sposób ich nazywał Erich Fromm. Człowiek w momencie, kiedy zniszczył wszystkie autorytety w swoim życiu, to nie jest tak, że już przestaje kogokolwiek słuchać. Wtedy zaczyna słuchać tak zwanych anonimowych autorytetów. Kto to jest? To już być może nie jest Kościół, ani nie jest papież, ani nie jest matka czy ojciec. To nie jest żaden święty. To nie jest katechizm, to nie jest Biblia. Bo czasami można się doprowadzić do takiego stanu, że wszystko zostało spalone wokół. Ludzie próbują czasami iść za wolnością, próbują się zachłysnąć wolnością i ta wolność potem na końcu zdobyta, nie wiadomo co z nią zrobić. I wówczas Erich Fromm mówił, ludzie zaczynają ulegać anonimowym autorytetom. Czym one są? Na przykład badanie opinii społecznej. Że zaczynamy ulegać pewnym sugestiom, pewnym wpływom, które działają na nas poprzez sugestie albo poprzez to fakt, że inni tak myślą. Większość bierze górę. Pewne działanie podprogowe. I my mamy bardzo dużo, nieustannie żyjemy pośród takich właśnie złodziei, którzy próbują wedrzeć się do zagrody, jakim jest nasze życie, nasze wyobraźnia, nasze nadzieje, oczekiwania, składając obietnice, które są absolutnie bez pokrycia. Na przykład seks. Ilu ludzi było przed nami? My jesteśmy kolejnym pokoleniem, które odziedziczyło już wszystkie, przepraszam, dobrodziejstwa, badziewie, trucizny, tak zwanej rewolucji seksualnej, rewolucji pigułki antykoncepcyjnej, która miała doprowadzić ludzkość do niezmąconej szczęśliwości. Wyrzuć do kosza te wszystkie ograniczenia, przepisy, przykazania, to co ci mówi papież, czy proboszcz, czy spowiednik. Stłucz lustro. Zabij w sobie policjanta, jeśli on jeszcze istnieje. Żyj w zgodzie swoim własnym pragnieniem. I wielu przychodziło takich zbójów, rozbójników, którzy i do dzisiaj przychodzą, którzy nas próbują przekonać, że człowiek osiągnie szczęście wtedy, kiedy puści hamulce. Rzuć się w ręce kobiet, czy mężczyzn, czy pornografii. Najedz się, seksualność uczyni z ciebie szczęśliwego człowieka. Byli także ludzie, którzy przemawiali do nas, próbowali nas przekonać w autorytecie nauki także, psychiatrii, seksuologii. Taki Wilhelm Reich na przykład. Mówił, że kiedy odblokujesz mięśnie genitalne, w ten sposób się wyrażał, to wtedy osiągniesz przez nikogo niezmąconą szczęśliwość i nikt ci nie będzie mącił tej szczęśliwości. Żadne pojęcie Boga, żadne pojęcie sumienia. Wręcz był przekonany, że kiedy ludzie odblokują się na seks, to wtedy z nurtem szczęśliwości seksualnej popłynie do kanału Bóg. I mamy wielu ludzi, którzy uwierzyli w to i dzisiaj leczą się z ran. Nie mogą się pozbierać. Uzależnienie od pornografii. Uzależnienie od nieustannej masturbacji, od nieustannego myślenia seksem. Nie można inaczej. Albo narkotyki. Ilu ludzi wierzy w to, podąża za pewnym pragnieniem. Takim pragnieniem, które jest, można było powiedzieć, analogiczne do pragnień, które mieli mistycy nawet kiedyś. Człowiek chce dotknąć nieba. Człowiek chce wyjść poza samego siebie. Doznać to, co mistycy nazwali transcendencją. Więc po co masz się męczyć? Po co masz iść drogą świętego Benedykta czy świętego Ignacego Loyoli? Po co masz przechodzić przez uciążliwe rekolekcje ignacjańskie albo jakąś drogę duchowości wewnętrznej, katechumenatu czy czegoś takiego? Zażyj sobie trochę ekstazy. Weź sobie pigułkę i odlecisz. I doznasz pełnej szczęśliwości. Połączysz się ze wszechświatem, będziesz miał wizję aniołów. I wielu ludzi za tym poszło i idzie dalej, tylko potem jest ten efekt the day after, następnego dnia. I okazuje się, że następnego dnia przychodzi oszustwo. I ta obietnica okazała się bez pokrycia. I do dzisiaj przychodzą nieustannie rozbójnicy i złodzieje, którzy nam mówią: przestań pić wódkę, zabierz się za marihuanę. Narkotyki rozwiążą ci wszystko. Będziesz się śmiała, będziesz szczęśliwy. Trzeba poszerzyć swój pole swojej świadomości. Przecież pokolenie moje czy rodziców niektórych tutaj wzrastało pod wrażeniem Johna Lennona, Stinga, Pink Floydów, Boba Dylana, Jimmy Page'a, Led Zeppelin. Pamiętacie jeszcze taką piosenkę, taki utwór Schody do nieba? On powstawał pod wpływem haszyszu. Wiele utworów, wiele poezji, takich autorów jak Bob Dylan, jak Ginsberg, jak Kerouac, powstawały pod wpływem narkotyków. Bo człowiek miał nadzieję, że wystarczy trochę chemii, związku chemicznego podać organizmowi i wyzwolisz się i będziesz szczęśliwy i osiągniesz zielone pastwiska i będziesz latał jak motylek w białej koszuli na golasa i doznasz szczęśliwości, a potem przychodzi ten dzień następny, the day after. To są rozbójnicy, to są złodzieje, o nich mówi Jezus Chrystus. Tak samo muzyka rockowa. Ja nie mam nic przeciwko muzyce, kocham muzykę, także rockową, ale nie jeden muzyk rockowy dał się uwieść. Tworzył pod wpływem jakiegoś guru azjatyckiego albo pod wpływem także narkotyków. Po to, żeby uwodzić i żeby pociągać za sobą ludzi. Ilu muzyków rockowych dało się uwieść satanizmowi? O tym mówi Jezus Chrystus. Uważaj, bo wielu ludzi ci będzie obiecywało złote góry. Ale nic nie dostaniesz. Będzie jeszcze gorzej. Brama, istnieje brama do życia, ale ta brama nazywa się Jezus Chrystus, dobry pasterz. I szczęśliwy, kto trafi w tę bramę, kto ją znajdzie otwartą. Bo mówię w innym miejscu Ewangelii Jezus Chrystus, że ta brama jest dzisiaj otwarta, jest dla ciebie, dla mnie. Ale przyjdzie pewien moment, kiedy Bóg ją zamknie. I być może wtedy, jak panny głupie z Ewangelii, ktoś się wtedy obudzi i będzie płakał i mówił: Panie, otwórz! Otwórz, to ja! Kto ty jesteś? No Marcin jestem. Heniek jestem. Zośka jestem. Nie znasz mnie? Na 20 chodziłem na mszę. Na Natolinie. A Jezus wtedy odpowie: przykro mi, ale nie znam ciebie. Ja cię tu nigdy nie widziałem. Ty nigdy przez tą bramę nie przechodziłeś. O tym mówi Chrystus. Kiedy wskazuje na siebie i mówi: ja jestem bramą. Ta niedziela, niedziela dobrego pasterza, ona zawsze w mojej pamięci pozostanie, będzie się kojarzyła z pewnym największym być może prezentem, jaki dostałem w życiu. To było 21 lat temu, ja byłem wtedy diakonem. Miesiąc mi brakował do święceń. I zostałem zaproszony do Rzymu, do Watykanu jako diakon, żeby asystować Ojcu Świętemu, świętemu Janowi Pawłowi II. Tak jak diakoni towarzyszą odprawiającemu kapłanowi czy biskupowi w czasie Eucharystii. To były święcenia kapłańskie. Ja 2 godziny spędziłem z Janem Pawłem II i widziałem, jak on odprawia Eucharystię. Jak on się modli, jak on słucha Słowa Bożego. On mi zostawił, do końca życia mi zostawił wrażenie, obrazek, widok, ikonę człowieka, który znalazł bramę i przez nią przechodzi. On szedł do życia, przechodził do życia. Sprawę Eucharystii przechodził do życia. Dlaczego? Bo przechodził przez Chrystusa. Przez Jego śmierć i przez Jego zmartwychwstanie. I to mu dawało siły, żeby także w codziennym życiu nieustannie przechodzić przez Chrystusa, nawet w tym sensie, o jakim dzisiaj mówił święty Piotr. Mówił, żebyście szli śladami, które wam zostawił w życiu Chrystus, bo Chrystus zostawia ślady. Nawet jeśli te ślady prowadzą czasami przez udrękę, przez upokorzenie, przez jakiś krzyż, nie bój się, bo te ślady doprowadzą cię do życia i to w obfitości, do nieba, do świętości, do całkowitej realizacji siebie. Ja nie mam żadnej gwarancji co do innych, którzy wam obiecują cokolwiek w życiu. Nie mogę wam niczego zapewnić, ale z niewzruszoną pewnością możemy sobie dzisiejszego wieczoru powiedzieć: Chrystus jest bramą i Chrystus prowadzi do życia. I nie przegap tego. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.